prosimy Ciebie o serce pokorne i czyste. Również o ducha, który jest wzbudzony. Daj nam życie i daj nam światło. Ażebyśmy jasno widzieli Twoje słowo i rozumieli. Uzdrów nas wszystkich. Panie, poprowadź nas do swojego królestwa. Chwała Panu. Dobrze jest dzielić się od wszystkich rzeczy po to, ażeby pozwolić Panu pisać swoje słowo na naszych sercach. Pan chce mówić do nas. Z jednej strony Pan mówi i modlimy się o to, ażebyśmy mogli usłyszeć to, co nam powiedzieć. Żeby Pan do nas mówił. Potrzebujemy słów Pana. Z drugiej strony są nasze uszy ważne. My musimy słuchać. Wszyscy przyjechaliśmy tutaj po to, ażebyśmy poświęcili teraz swoje serca. Niektórzy z nas pracowali dzisiaj przez cały dzień i jechali, czy samochodem, czy pociągiem, czy przyjechali z zagranicy, z Korei. Każdy z nas pracował, ale mam nadzieję, że dzisiejszego wieczoru zwrócimy się do Pana i poprosimy o otwarte uszy. Bo byłoby szkoda, gdyby Pan mówił do mnie, a ja bym nie usłyszał. Panie, daj nam naprawdę uszy, które słyszą. Potrzebujemy wzbudzonego ducha i ciała. Duch Pana uzdrawia ciała nasze, uzdrawia i czyni żywymi. Myślę, że wszyscy usłyszymy dzisiaj głos Pana. Chodzi o to, żebyśmy zachowali słowa Pana w naszych sercach. Pan chce nas przygotować. Nie chcę przygotować nas na przyjście swoje, które już niedługo stanie się. Pan w niebo wstąpił przed 2000 lat. Wszyscy czekają na przyjście Pana. Od tego momentu. W każdym czasie apostołowie pisali, że wierzą, że Pan przyjdzie. A teraz żyjemy w czasie, kiedy Pan przyjdzie. Tak jak oni mieli nadzieję, tak i my mamy nadzieję, że Pan teraz za naszego życia przyjdzie. Wielu na pewno wcześniej żyjących dałoby wszystko, żeby żyć w takim czasie. A my żyjemy. My mamy naprawdę wielką nadzieję, że Pan wkrótce przyjdzie. Chwała Panu za to, że możemy zobaczyć, kiedy Pan przyjdzie. Przyjście Pana, powtórne przyjście Pana jest inne niż było pierwsze. Kiedy Pan po raz pierwszy przyszedł z powodu naszego zbawienia, był urodzony z kobiety, przyszedł na świat w taki sposób, że mało ludzi go zobaczyło. On przyszedł w ukryciu.
Doch wenn der Herr wiederkommt,
ale kiedy Pan powtórnie przyjdzie,
wird es ganz anders sein.
Będzie zupełnie inaczej. Przeczytam werset. Mateusza 24, 27. Mateusz 24, 27. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Kiedy Pan przyjdzie, to przyjdzie tak jak błyskawica. Będzie bardzo jasno. W jednym momencie będzie tak, kiedy Pan powtórnie przyjdzie. Nie przyjdzie w ukryciu, tylko przyjdzie tak jak błyskawica, która pojawia się. Przyjdzie od wschodu, aż zajaśnieje na zachód. Werset 30. Wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemienia ziemi i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Tak, wkrótce zobaczymy. To wkrótce zobaczymy. To będzie wielkie wydarzenie. Pan przyjdzie z wielką mocą i chwałą i pośle aniołów swoich z wielką trąbą. Pan przyjdzie z wieloma aniołami, całą swoją armią i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Będzie to wielkie wydarzenie, staną się rzeczy, które do tej pory się nie zdarzyły. I na to wydarzenie chce nas Pan przygotować. Pan przyjdzie z wielką chwałą. Pierwszy Tesaloniczan 5. Czytamy o ostrzeżeniu. Pierwszy Tesaloniczan 5, 1, pierwszy werset. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Niespodziewanie. Gdy mówić będą pokój, bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zeskoczył. Paweł mówi o zniszczeniu, o zagładzie. Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, werset 3. Dlaczego? Przyjście Pana ma związek z tym, że przyjdzie po to, aby osądzić. Przeczytajmy list do Hebrajczyków. Tu też jest mowa o przyjściu Pana. W 9 wersecie, w ostatnim wersecie, Chrystus nie przyjdzie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Werset 28, Hebrajczyków 9:28. Pan nie przyjdzie po to, aby zgładzić grzechy wielu, ale Pan przyjdzie, aby ci, którzy go oczekują, aby tych zbawić, którzy go oczekują. I dla świata przyjście Pana będzie inne niż dla ludzi, którzy oczekują Pana. Kiedy Pan przyjdzie, świat zmieni się. Objawienie 19. Przeczytajmy jeszcze wersy, żebyśmy wiedzieli, co się stanie. Werset 19, 11 wersecie. A widziałem niebo otwarte, oto biały koń. A ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Przyjście Pana będzie tak, jak po to, aby sądzić. Werset 12. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię miał wypisane, lecz nikt nie znał, tylko sam, a przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty, biały bisior. Tutaj widzimy opis armii. 15 werset. A z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać winę zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Będzie to zupełnie inne wydarzenie. On tłoczy kać winę zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Nie myślmy, że Bóg jest tylko miły. Na pewno tak nie jest. Bóg kocha ludzi, ale Pan gniewa się też. I kiedy Pan przyjdzie, wtedy nadejdzie czas, że wszyscy ludzie, wszystkie narody będą musiały być osądzone. Przyjście Pana powtórne jest zupełnie inne niż pierwsze było. Musimy czytać te wersety, żebyśmy wiedzieli, co naprawdę wydarzy się. My wyobrażamy sobie różnie, ale to nie będzie tak, jak my sobie wyobrażamy. Coś stanie się z nami, wierzącymi, i Pan przyjdzie sądzić narody. Drugi Koryntian 5:10. Tutaj czytamy o tym, co z nami się stanie, z nami wierzącymi. Werset 10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. I w wersecie 11. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi. Kiedy Pan przyjdzie, wtedy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Wszyscy będziemy stać przed Panem. po to, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Przyjście Pana jest sądem dla narodów, ale również jest sądem dla nas, dla wierzących. Musimy o tym pamiętać. To jest ważne. Nie chcę, żebyście się bali, ale musicie znać prawdę. Dlatego pamiętajmy, że Pan przyjdzie, aby osądzić narody i osądzić wszystkich wierzących. Jeżeli staniemy przed Panem wierzący, jaki to będzie sąd? Mówi, że każdy otrzyma zapłatę. Chodzi o zapłatę. Są dwa rodzaje sądów. Kiedy Pan przyjdzie, będzie sąd dla wierzących. I tutaj chodzi o zapłatę. Zapłatę albo karę. Tak jak czytamy, aby każdy, w 10, każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Da wird vielleicht stören, wer die, es wird aufgenommen, da musst du woanders.
Bei dem nicht. Das hat mit den Schirmen zu tun. Das kann nur die Schirme.
Das ist auf der Erde. Das ist nicht im Himmel, das ist auf der Erde.
I zapłata będzie na ziemi. Albo kara. Niektórzy wierzący otrzymają zapłatę. Będą z Panem. Inni wierzący w czasie tysiącletniego królestwa będą ukarani. I ten sąd nadejdzie wkrótce. I przy końcu tysiącletniego królestwa będzie jeszcze jeden sąd dla narodów. Dla niewierzących. I ludzie staną przed białym tronem Bożym. I podczas tego sądu ludzie będą ukarani, pójdą na wieczną zagładę, albo pójdą też, wejdą do wiecznego życia. Ludzie, którzy nie wierzą w Pana, to będzie chodziło o to, czy otrzymają nagrodę, czy będą mieć życie. Dla wierzących też. Tak mówi słowo Pana. Dlatego ważne jest, ażebyśmy się przygotowali na ten dzień sądu. Nie opierajmy się na wyobrażeniach przyjścia Pana, ale musimy czytać słowo Pana. Dlatego czytamy o tym, o przygotowaniu. Niektórzy z nas może nie wiedzą o tym, nie uświadamiają sobie, to jednak musimy przeczytać kilka wersetów o tym, co stanie się, kiedy Pan przyjdzie. Jeżeli będziemy wiedzieć o sądzie, nie wiem, kto z nas ma taką świadomość. Jeżeli ktoś jest świadomy tego, to na pewno będzie miał bojaźń. My znamy Boga i mamy bojaźń. Wiemy, co to jest bojaźń Pańska. Czytamy o tym w wersecie 11. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń Pańska. Na przykład, jeżeli widzimy policjanta, to boimy się. Bo boimy się, czy za szybko nie jedziemy, czy jesteśmy przepasani. Ludzie się boją. Tak samo jest, jeżeli my mamy w sercu tysiącletnie królestwo, wtedy będziemy mieć bojaźń przed Panem. Nie myślmy, co to jest bojaźń, co to znaczy. Przecież Bóg jest miłością. Tak ludzie rozumieją słowo bojaźń. Paweł kochał Pana, znał Pana. I ponieważ znał Pana, mówi, pisze, ponieważ znamy bojaźń Pańską, wiemy, co to jest. Dlatego my musimy drżeć, mieć bojaźń Pana, żeby być uratowani. Bo pamiętamy o tym, o tysiącletnim królestwie. Albo tysiąc lat kary, albo nagrody. Jeżeli ja na przykład myślę, że pójdę do więzienia na 5 lat, to boję się bardzo, ale tutaj chodzi nie o 5 lat, tylko o 1000 lat. Dlatego Paweł powiedział w liście Filipian 2, Paweł napisał to, co widział, co nadejdzie. I to jest ważne, żebyśmy naprawdę jasno zobaczyli, co stanie się, kiedy Pan przyjdzie. Dlaczego? Po to, ażebyśmy teraz mogli przygotować się. Filipian 2, dlatego, moi kochani, bo byliście, który to jest werset? Filipian 2:12. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w obecności mojej, ale jeszcze bardziej, teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. I jeżeli na przykład my studiujemy, idziemy do szkoły i nie boimy się, to nie uczymy się. Dobrze mieć bojaźń dzisiaj przed Panem, ale nie panikujmy, nie chodzi o panikę. Ale jeżeli mam bojać przed Panem, to wiem, że muszę się przygotować. I tutaj czytamy, że z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Jeżeli dzisiaj nie przygotujemy się, to będziemy ukarani. I wtedy też będziemy musieli drżeć i bać się. Dobrze jest mieć bojaźń i drżeć przed Panem. W liście do Hebrajczyków 4 też czytamy o bojaźni w wersecie 1. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności. Jak czytamy? Czy chcemy, czy tam, tutaj pisze, miejmy się na baczności. A brat mówi, my cieszmy się, bo ludzie nie rozumieją tych słów i robią, co chcą. Jeżeli wiemy, że będzie, mieć będzie egzamin, to uczymy się, a nie cieszymy się, że będzie egzamin. Uczymy się. Ale jeżeli nie boimy się, wtedy robimy różne rzeczy. Nie chodzi tutaj o teologię bojaźni, ale my się musimy zapytać, czy my mamy bojaźń. Jeżeli tak, to będziemy inaczej żyć, będziemy się przygotowywać i myśleć, czy ja spodobam się Panu, jeżeli dzisiaj przyjdzie. Czy moje życie odpowiada Królestwu Niebios? Czy Panu podoba się moja praca, moje posłuszeństwo, moje poświęcenie? Czy moje serce jest czyste? Czy duch jest płomienny? Czy jestem posłuszny Panu? Piotr powiedział, jak musimy żyć? Pobożności, w świętym postępowaniu i pobożności. My powinniśmy sobie postawić takie pytania. Jeżeli naprawdę mamy bojaźń przed Panem, wtedy przyjdziemy do Pana i nasza wiara będzie wzrastać. Przychodźmy do Pana po to, ażeby być uzdrowionym. Najlepszym przygotowaniem jest dzisiaj życie w Królestwie Niebios. A jak wygląda nasze życie? Mateusz 5-7 to jest ta cała konstytucja, to są słowa, które pokazują nam, jak mamy się przygotować. Kiedyś mówiliśmy już o tym i przypomniałem sobie o tym. Teraz mamy sierpień, a my o tym mówiliśmy w kwietniu. I zapytałem Pana, czy ja to, co mówisz w swoim słowie w Ewangelii Mateusza od 5-7, czy moje życie zmieniło się? Czy dzisiaj moje życie jest takie, jak opisane w Mateusza 5-7? Czy teraz jestem dalej niż byłem w kwietniu? Chwała Panu. Każdy z nas może zapytać się siebie samego i czytać słowo. Mam nadzieję, że Pan będzie jeszcze szybciej w nas działał. Cieszę się, że Pan w ostatnich tygodniach zmienił mnie. Dobrze, jeżeli nasze przygotowanie jest coraz lepsze, to do bojaźni dochodzi jeszcze i radość. My mamy bojaźń, ale mimo to cieszymy się. Ale jeżeli nie zmienię się w swoim życiu, wtedy naprawdę muszę zacząć współpracować z Panem i mówić, Panie, ja przychodzę do Ciebie, pokaż, jaki jestem. Pokaż, w jakim miejscu stoję. Przeczytajmy Mateusza 5:20. Chodzi tutaj o wejście do Królestwa Niebios. Pan mówi, albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza, nie chodzi tutaj o wiedzę, tylko sprawiedliwość jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Tutaj pisze, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Tłumaczenie niemieckie. Na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Mateusza 5,20. W jaki sposób możemy otrzymać nagrodę? Jest to sprawiedliwość nasza. Nie jakaś sprawiedliwość, tylko taka, o której czytamy. Jest to Chrystus. On jest naszą sprawiedliwością. Nikt z nas nie może wypełnić słowa o swoich siłach. Ale musimy iść wszyscy do Pana. Jeżeli mamy bojaźń i wiemy, że nasza sprawiedliwość musi być obfita, miłość do wrogów, czy modlitwa i tak dalej. Ja się pytałem Pana, czy ja się więcej modlę od kwietnia, bo to należy do sprawiedliwości. Czy ja się poświęcam więcej? Czy służę Panu? Czy służę pieniądzom? Czy jestem wolny od trosk? Czy jestem napełniony tymi troskami? I to jest sprawiedliwość. I ta sprawiedliwość jest w Chrystusie. Dlatego idźmy do Pana. I wykupujmy czas, który jeszcze mamy, ażebyśmy się mogli przygotować do wejścia do Królestwa Niebios. Jak blisko jest Królestwo. Brat przygotował planszę i u góry jest napisane Daniel 9, 24-27. Pierwsze i drugie przyjście Chrystusa. Chodzi tutaj o znaki czasu, które są zaplanowane przez Boga i ustanowione. Czytamy objawienie w Danielu 9, 24-27. I tutaj jest mowa o tym pierwszym i drugim przyjściu Chrystusa. Jest przepowiednia o 70 tygodniach i pierwsze tygodnie, 1-69, pokazało, kiedy Chrystus po raz pierwszy przyszedł. To były te pierwsze, od 1-69 tygodnia. Ostatni tydzień, 70, to jest czas przyjścia powtórnego, przyjścia Chrystusa. Czyli w ciągu tych tygodni, 1-70, jest pokazane pierwsze i drugie przyjście Pana, a pomiędzy jest 2000 lat, czas Nowego Testamentu. Jeden tydzień to 7 lat. Czytamy w Biblii, że kiedy Pan przyszedł po raz pierwszy, nie robił czego chciał, kiedy chciał, tylko wypełnił wszystko to, co Bóg ustanowił dla niego. W 3 Mojżeszowej 23 czytamy o 7 świętach, które Bóg dał swojemu ludowi. Słowo święta w hebrajskim języku oznacza ustanowiony czas. To nie chodzi tylko o radość, o święto, radość, ale jest to ustanowiony czas przez Boga. kiedy Pan przyszedł po raz pierwszy, święto Paschy przypadło dokładnie na czas ustanowiony przez Boga. Pan musiał dokładnie w dniu ustanowionym przez Boga umrzeć. I po śmierci, dokładnie w czasie święta pierwocin, zmartwychwstał, nie wcześniej i nie później. Pan musiał 16 Nisan 33 roku zmartwychwstać. Był to dzień po sabacie. 1400 lat przed przyjściem zostało to wszystko ustanowione. I 50 dni czekał na wylanie ducha. 50 dni jest to długi okres czasu. Dlaczego Pan po zmartwychwstaniu nie wylał ducha i rozpoczęło się życie Kościoła? Ale Pan musiał tak długo czekać, aż nadszedł czas ustanowiony przez Boga. 50 dni, nie wcześniej, nie później. W tym dniu, kiedy było święto tygodni, wtedy Pan wylał swojego ducha. Może my byśmy wcześniej to zrobili, ale Pan tego zrobić nie mógł. To dotyczyło pierwszego przyjścia Pana. A teraz czytamy o 70. tygodniu, tak jak w Danielu czytamy, że przy końcu tego czasu przyjdzie pogański król. Tylko przyjdzie król z narodów i on zawsze przymierze z wieloma. Z wieloma to znaczy Żydzi i Arabowie. W Danielu 9:27 i to przymierze będzie zawarte na jeden tydzień, na 7 lat. I kiedy ten czas się skończy, wtedy zacznie się tysiącletnie królestwo. Jest to czas ten zaczyna się przymierzem i 7 lat są podzielone, są przedzielone na 3,5 roku i drugi 3,5 lata jest to dzień wielkiego gniewu Bożego, sądu Bożego. W tym czasie, w tym ostatnim czasie będą trąby, które będą ogłaszały i czasze będą ogłaszały nadejście sądu Bożego. Sądu czasu, którego nikt nie widział, którego nie było takiego do tej pory. Na początku 7 lat będzie podpisane przymierze. Będzie zawarte przymierze z wieloma. Wszystko, co Pan uczynił w czasie pierwszego przyjścia, było dokładnie według świąt. I w czasie, i kiedy Pan przyjdzie powtórnie, to tak samo będzie, taki sam plan jest. Ostatnie święta są w 7 miesiącu i to jest ukończenie dzieła Bożego. To oznacza. Dlatego rozsądnie jest zobaczyć, że przy końcu 7 tygodnia będzie święto szałasów. I w czasie obchodzenia święta szałasów Pan zakończy okres tego czasu. Bo wszystkie narody będą w tysiącletnim królestwie. To będzie wypełnienie obietnicy Pana. I to święto szałasów jest raz w roku, w październiku. Jeżeli wiemy, że w październiku jest to święto, to wtedy 7 lat wstecz musi być podpisane przymierze. Też na jesieni, ponieważ to święta pokazują Boży czas. Tak Bóg postępuje. I w środku 7 lat będą przed rozpoczęciem tej drugiej części nastąpi porwanie pierwocin. I to będzie na wiosnę. Porwanie wiernych nie będzie kiedykolwiek, tylko na początku roku. Reszta wierzących będzie porwana przy końcu tego czasu. My żyjemy w czasie, kiedy naprawdę jest bardzo wiele rzeczy, wydarzeń, które powinny nas przebudzić. My przyjmujemy, że Trump podpisze zawsze przymierze. Skąd my to wiemy? My widzimy, że na początku jego prezydentury Trump powiedział, że Jeruzalem jest wieczną stolicą Izraela. I to było 50 lat po zdobyciu Jerozolimy. Była to dokładnie 6.12.2017 upłynęło 50 lat zdobycia Jerozolimy. I świątynia wybiła, monetę z wizerunkiem Cyrusa i Trumpa, bo Żydzi uważali, że Trump pomoże im zbudować świątynię. To był Instytut Świątynny, wybił tą monetę, bo to 14.5.18 roku, 70. rocznica powstania Izraela. Po 70 latach niewoli babilońskiej naród wrócił do Izraela. Widzimy, jak bardzo pracują nad tym przymierzem. Jest to po prostu, będzie to właśnie podpisanie umowy, to będzie tak jakby takim sprawą tysiąclecia, stulecia. Pierwsza część planu została podpisana, już nie podpisana, tylko dana do wiadomości, ażeby po prostu doszło do podpisania tej umowy. I 31 lipca tego roku będzie mogła być podpisana, jeżeli prezydent będzie w urzędzie. Rząd amerykański naprawdę bardzo stara się, ażeby ta umowa została podpisana. I wczoraj czytaliśmy o tym, że królowie arabscy chcą zaprosić Trumpa na Camp David, ażeby mówić o drugiej części planu. I to będzie zrobione przed rozpoczęciem września, może teraz w sierpniu. I widzimy, że bardzo prawdopodobnie Trump zrobi to, o czym mówił Daniel, przepowiedni. Jeżeli uważamy, że Trump zawrze to przymierze, to wtedy w styczniu 2017 rozpoczął rządy. Później, gdyby został wybrany w 2021, to będzie już ta druga kadencja jego. I to będzie trwało do 2025 i po dwóch kadencjach nie będzie już mógł być wybrany. On ma tylko dwie kadencje, może być wybrany. I w ostatnia kadencja kończy się druga w 2025. Co to dla nas oznacza? Jeżeli Bóg daje ten czas, ażebyśmy się przygotowali na przyjście powtórne przyjście Pana, to wtedy 2024 prawdopodobnie odbędzie się to porwanie pierwodzin. 2024 jest to ważna data. To wtedy, najpóźniej w przyszłym roku, 2020, zostanie podpisane przymierze na jesieni. I jeżeli Bóg daje nam ten czas i Trump podpisze, jeżeli jest mniej czasu do przygotowania się, to będzie może w tym roku, 2019. Gdyby w tym roku została podpisana, to mielibyśmy jeszcze 4 lata i 9 miesięcy. To nie jest dużo czasu. To jest bardzo ważne wiedzieć o tym, po to, żebyśmy naprawdę mieli bojaźń przed Panem i przygotowali się. Bo Pan może przyjść bardzo szybko. Podsumujmy. Jest bardzo ważne teraz, w tym czasie, który dał nam Pan, w tym czasie przygotować się. Jeżeli nie będziemy porwani, 2024 na przykład, to to dla nas byłaby wielka niespodzianka, gdyby Pan nas nie wziął, nie zabrał. Dlatego czuwajmy i bądźmy trzeźwi. I zastanówmy się, co robić z czasem, co robić do wiosny 2024. Czy jeździć po świecie, pojechać na urlop, czy przygotować się do wejścia do tysiącletniego królestwa. Dobrze pamiętać o tych słowach, bo czas jest bliski. I jest naprawdę dużo pracy nad przymierzem i my powinniśmy oczekiwać przyjścia Pana, a nawet przyspieszać przyjście Pana. Jeżeli będziemy się przygotowywać, to kiedy Pan przyjdzie, to Pan zabierze nas, zabierze swoich zwycięzców.